Znajdujemy się w jednym z nielicznych, zacisznych kątów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Wśród połysku złotych przedmiotów i klejnotów jedno z najcenniejszych znalezisk archeologicznych XX wieku w Europie. Skarb Średzki, który już kolejny raz możemy podziwiać w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.
Jacek Witecki, kurator wystawy Skarbu Średzkiego Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Jak co roku pokazujemy skarb ze Środy Śląskiej, za każdym razem troszkę w innej odsłonie staramy się opowiedzieć jakby inną historię przy tej okazji. Dzisiaj akurat jesteśmy przy wystawie, która przybliża temat zaślubin królewskich w XIV wieku, bo z tym też skarb się wiąże, bo mamy tutaj koronę ślubną należącą do jednej z królowych czeskich.
Historia odkrycia skarbu sięga roku 1988. Chciałabym zapytać o okoliczności odnalezienia.
Okoliczności odnalezienia skarbu były przypadkowe, ale też bardzo ciekawe, mianowicie podczas robót budowlanych, właściwie wyburzeniowych w fundamentach na terenie Starego Miasta w Środzie Śląskiej, niedaleko Wrocławia, to jest około 20 kilku kilometrów zaledwie na zachód. Odnaleziono srebrne monety. To był rok 85. Niestety troszkę wtedy zignorowano jakby tą sprawę, nie przejęto się tym za bardzo, a kilka lat później, w 88 roku, w maju, ponownie jakby mniej więcej 12 metrów od tamtego miejsca, w którym było pierwsze znalezisko, znowu sypnęły się monety. Ale tym razem sprawa była dużo ciekawsza, ponieważ razem z monetami odkryto też złote klejnoty.
Co dokładnie składa się na te klejnoty? Noty i z jakich kamieni one są?
To była właściwie największa sensacja, bo początkowo jakby trudno było się w ogóle do tego znaleziska odnieść, chociaż już na pierwszy rzut oka widać było, że jest to sytuacja jakaś wysoce, że tak powiem, niezwykła, ponieważ odnaleziono we fragmentach jedynie koronę królewską. To było bodaj najdziwniejsze, bo to nie są rzeczywiście obiekty, które się w takich okolicznościach zazwyczaj znajduje. Trzeba tu powiedzieć, że nawet przy pierwszym oglądzie już było widać, że mamy do czynienia z biżuterią średniowieczną. Jak się później okazało, w wyniku badań, rekonstrukcji, kiedy wszystkie te przedmioty w jakiś sposób zostały złożone w całość, tak jak się zachowały, niestety troszkę one padły ofiarą tego, że znalazły je przypadkowe osoby, które nie zdawały sobie też sprawy jakby z charakteru i wartości zabytkowej w każdym razie tych obiektów, bo to, że to złoto, to akurat było widać. I trochę, że tak powiem, uległy one różnym uszkodzeniom, były pewne braki. Niemniej jednak rzeczywiście okazało się wkrótce, że mamy do czynienia właściwie z całym zespołem biżuterii o charakterze dworskim, królewskim, nie tylko koroną, ale też przepiękną zaponą, taką broszą jakby służącą do spinania szat ceremonialnych. Są też tam takie zawieszki, które są jakby ozdobą głowy kobiecej, były mocowane do diademu. Pierścienie złote, wreszcie fragmenty takiej złotej taśmy, która była pewnego rodzaju takim jakby prefabrykatem złotniczym, który wykorzystywano do ozdoby opraw książek, na przykład relikwiarzy.
Czy jest wiadome, kto wykonał zlecenie tych wszystkich klejnotów, całej biżuterii i przede wszystkim korony?
To jest też bardzo ciekawe, bo poza samym niezwykłym faktem, że tutaj jakby datowano moment ukrycia skarbu na mniej więcej połowę XIV wieku, można to było z dużą pewnością zrobić patrząc na monety, więc wiemy, kiedy został ukryty. Natomiast same przedmioty, jest to jeszcze dziwniejsza historia, ponieważ źródła ich pochodzenia są, można powiedzieć, rozrzucone po całej Europie i to głównie wskazują na południe. Co do korony, mamy tutaj domniemania związane z warsztatami złotniczymi z sycylijskiego Palermo, z Paryża. Mamy tutaj obszar Węgier też na uwadze, jeśli chodzi o te zawieszki, o których wspominałem, więc rzeczywiście wysoce niezwykła historia. Przedmioty są też różnie datowane, bo najstarsze z nich są z wieku jeszcze XIII, między innymi właśnie owa zapona, o której wspominałem. Więc to rzeczywiście nastręcza wielu pytań. Sądzimy, że jako całość ten cały zasób przywędrował na Śląsk z dworu Luksemburgów, którzy wtedy władali Czechami, czyli z dworu w Pradze Karola IV, króla i później cesarza. I był to prawdopodobnie rodzaj depozytu zastawnego, albo też być może przedmioty mogły też być po prostu sprzedane. W każdym razie chodziło tu z pewnością o uzyskanie jakiejś znacznej bardzo sumy pieniędzy. Zachowały się pewne dokumenty w archiwach Pradze, praskich, które mówią o takich transakcjach, ponieważ Środa, trzeba tutaj jakby to powiedzieć, że była wtedy dość zamożnym miastem, chociaż niewielkim, ale położonym na szlaku handlowym i rzeczywiście Żydzi średcy, którzy zajmowali się takimi rzeczami jak pożyczki, byli w kontaktach z dworem królewskim w Pradze, bo też jakby przypomnieć wypada, że cały Śląsk wówczas był jakby częścią korony Królestwa Czech. Od jeszcze pierwszej połowy XIV wieku, prawda, no można powiedzieć, nasza stolica była w Pradze wtedy i rzeczywiście takie transakcje miały miejsce. Prawdopodobnie no, król Karol IV był też w jakichś potrzebach finansowych w związku z prowadzonymi przez siebie kampaniami politycznymi, między innymi staraniami o godność cesarską i być może został po prostu zmuszony do zastawienia klejnotów.
Co pana tutaj zachwyca najbardziej i dlaczego?
Właściwie wszystkie z tych przedmiotów są fascynujące, zwłaszcza przez te jakby koneksje historyczne, które one nam wskazują, bo rzeczywiście Karol IV, który był znany z tego, że kupował takie różne przedmioty, nawet wysłannicy jego w jego imieniu robili takie, powiedzmy dziś, zakupy, na przykład na terenie Włoch, które zresztą Karol bardzo dobrze znał, bo tam sam też bywał, więc rzeczywiście był tym zainteresowany, zwłaszcza go interesowały takie obiekty o jakiejś symbolice, na przykład cesarskiej, w związku z jego staraniami. Stąd, jak sądzimy, ta piękna zapona, która ma w centrum cesarskiego orła dynastii Sztaufów, więc to był taki przedmiot. Natomiast no, najbardziej chyba fascynująca jest korona ślubna, która została wykonana, no tu jakby stuprocentowej pewności można powiedzieć wciąż nie mamy, ale z bliskim pewności przekonaniem sądzimy, że jest to korona, która została wykonana i należała do czeskiej królowej z dynastii Walezjuszy, czyli francuskiej można powiedzieć damy, Blanki czy Blanche de Valois. Siostry zresztą króla Francji, to były takie koligacje, że tak powiem, które miały wtedy ogromne znaczenie polityczne. Młoda królowa, która przyjechała do Pragi przywożąc ze sobą wraz ze swoim, jak to się mówiło, Frauzimmerem, czyli prawie całym dworem niemalże, mnóstwo klejnotów, które były też wspominane w kronikach, ponieważ wszystko to, a też uroda królowej, która bardzo była w Czechach zresztą lubiana później, zrobiło ogromne wrażenie, więc rzeczywiście kronikarz Piotr z Żytawy wspomina dwie korony i diadem przywieziony wówczas z Paryża, więc sądzimy, że jedną z tych koron mogła być ta właśnie, na którą patrzymy.
Jakie symbole możemy odnaleźć w koronie i co konkretnie mówi o tym, że była ona noszona podczas zaślubin?
Takim ciekawym wątkiem symbolicznym w koronie, która oczywiście ma postać okręgu, jest to, że pomiędzy orłami są też tak zwane kwiatony, czy jak to się mówi fachowo, fleurony, czyli takie właśnie motywy roślinne złożone z liści i takich owocowych gron. W każdym razie w całości jest to pewne odniesienie właśnie tego takiego roślinnego okręgu do tak zwanego ogrodu miłości. To jest taki właśnie z poezji średniowiecznej dosyć często wywodzący się motyw, chociaż on się wywodzi jeszcze z Biblii, gdzie jest o tym mowa, ale właśnie to byłby ten taki ogród miłości, w którym rozkwita miłość oblubieńców.
W takim razie jak długo jeszcze będziemy mogli się cieszyć tym niezwykłym dziełem sztuki?
Wystawa będzie czynna do końca roku, więc serdecznie jeszcze na nią zapraszamy. Jeśli ktoś z Państwa nie widział tych niezwykłych obiektów, to w Muzeum Narodowym wciąż do końca roku możemy je obejrzeć.